serdecznie, nazywam się Michał Masłowski.
Łukasz Poremski.
To jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, podczas którego mamy bieżące sprawy giełdowe i dzisiaj będziemy mówili o koksie i wbrew pozorom nie będziemy mówili o zorganizowanym dopingu sportowym. Tylko to, co nas najbardziej interesuje, tak? Czyli kolejna duża, wielka prywatyzacja, czyli Jastrzębska Spółka Węglowa. No, zapisy trwają, z tego co się orientuję.
Do poniedziałku.
Tak jest, do poniedziałku i o tym dzisiaj będziemy się starali powiedzieć parę słów, przybliżyć Państwu, co to JSW robi i czy, no nie czy warto się zapisać, tylko żeby Państwo troszkę więcej wiedzieli o spółce, tak? Bo to, czy warto, to jest już prywatna decyzja każdego z inwestorów. Zanim zaczniemy, to kilka takich spraw, które prosilibyśmy, żeby Państwo zwrócili uwagę, czyli tam po kolei, Łukasz. Ogólnopolskie badanie
inwestorów. Trwa, edycja 9, 2011 rok. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do wypełniania kwestionariuszy ankiety. W tym roku przeprowadzamy badanie z Instytutem PBS DGA. Badanie jest zrobione na takiej specjalnie wydzielonej do tego stronie pod adresem OBI, tak, ogólnopolskie badanie inwestorów.sii.org.pl. Tam mają Państwo do pełnienia ankietę. No, zajmie ona, no, jest ona dosyć obszerna, powinna zająć około, powiedzmy, od 10-12 minut, natomiast myślę, że jest warto, można wygrać wiele atrakcyjnych nagród.
Co można wygrać, to jest najważniejsze.
Tak, tam jest wszystko wymienione. Między innymi iPada i udział w naszych konferencjach, to są takie, powiedzmy.
Udział na PEI można wygrać?
Tak.
No to najważniejsza sprawa.
Tak, tak. No i oczywiście przyczynić się tutaj do tworzenia tego profilu inwestora. Są Państwo inwestorami, także jakby ten Państwa udział w tym profilu inwestora mam wrażenie, że również powinien się znaleźć. Druga sprawa to indeks nastrojów inwestorów, nasza nowa inicjatywa, nowe badanie, gdzie pokazujemy, jaki jest, co inwestorzy myślą na temat koniunktury na giełdzie w kolejnym półroczu. Czy będzie trend rosnący, boczny, czy spadkowy. Oczywiście tutaj zachęcamy Państwa do oddawania głosów. Również i w tym badaniu przewidziane są nagrody. Jednak tutaj jest taki ważny komunikat, iż losowanie odbędzie się wśród osób, które będą zalogowane na naszej stronie i oddadzą na naszej stronie głos.
Tak, inaczej tak, jest ono ważne, bo tutaj to, żeby wziąć udział w tym badaniu, tak, to nie ciężko mówić badanie, tak, żeby oddać głos, trzeba generalnie, to nie ciężko jest podać adres, także łatwo jest www.sior.pl, tak. Bo to jest na głównej stronie taki kwadracik po lewej koloru, no nie
niebieskawego,
taki. Tak, niebiesko-szary, taki tak. Jest kwadracik po lewej i tam
wystarczy jedno kliknięcie,
tak, co czwartek, bo to jeszcze nie mówisz, będę to powiedzmy więcej, co czwartek jest to resetowane, tak,
o 17 i jest jakby zapisy, w cudzysłowie, głosy na kolejny tydzień ci oddaję.
Tak, i wtedy jest też pod spodem wyświetlane są wyniki głosowania z całego tygodnia i startuje znowu od nowa. Tam można zapoznać się z całą historią.
Tam są komentarze, pojawiają się tam, gdzie jest w dziale analizy i indeks nastrojów inwestorów, tam są komentarze do bieżącej sytuacji rynkowej oraz do wyników podobnego badania, które jest w Stanach.
Tak, bo to jest bardzo ważne. Tego typu rankingi, różnego rodzaju wskaźniki nastrojów są bardzo popularne na Zachodzie. W Polsce mam wrażenie mniej.
Dopiero będą popularne, mam wrażenie.
Takie, nie wiem, że był kiedyś wigometr, prawda?
Tak,
był. Że był, nie, jakoś straciłem wątek, nie wiem, wigometr istnieje dalej?
Nie istnieje.
Właśnie, to była jakaś taka próba, jako jedna z nielicznych właśnie podawania jakichś, nie wiem, wskaźnika, nastrojów, sentymentów, akurat wtedy wśród analityków i zarządzających, a teraz my chcemy wśród inwestorów indywidualnych. To jest w Stanach Zjednoczonych niezwykle popularny wskaźnik, ten indeks nastrojów inwestorów amerykańskich inwestorów.
Tam mają więcej tych indeksów, ale ten jest jednym tam z popularniejszych.
No i to, co Łukasz powiedziałeś, że też trzeba przypomnieć, że żeby wziąć udział w tej prostej sondzie, nie trzeba w ogóle być zalogowanym, wystarczy kliknąć, to jest wszystko, ale jeżeli ktoś chciałby brać w dłuższym terminie udział w losowaniu jakichś nagród, to prosilibyśmy, żeby się logować i tam wtedy system rozpoznaje od drugiej strony, czy ktoś wziął udział, czy nie. I wśród tych biorących udział, tam to klikających w ten indeks nastrojów inwestorów indywidualnych, to my będziemy losowali jakieś nagrody.
No i ostatnia rzecz, to przypominamy Państwu o naszym trwającym projekcie Portfel C. Liczymy na Państwa zaangażowanie, na przesyłanie do nas propozycji z dosłownie krótkim opisem propozycji jakichś akcji i innych instrumentów, które moglibyśmy włączyć do portfela, które Państwa zdaniem przyniosą w najbliższym czasie pokaźne stopy zwrotu, bądź też będą to bezpieczne inwestycje na najbliższy czas. Także czekamy na Państwa propozycje na portfel@sior.pl.
Tak, no i to oczywiście zachęcamy też do czytania analiz, które pokazują mniej więcej, w jaki sposób są podejmowane te decyzje. Tak, tam jest zawsze, widziałem, Łukasz, tworzysz taki czteroekranowy dokument.
No, to jest wraz, dosyć, wraz z dodatkiem.
To jest dosyć obszerne, ale warto na to patrzeć, żeby zobaczyć, że to właśnie tak mniej więcej powinno się podejmować decyzje, czyli jednak spojrzeć i na wyniki finansowe, i na sytuację techniczną po to, żeby, no mówiąc brzydko, nie podejmować tych decyzji tak spontanicznie, bo mi się coś wydaje, tylko jakąś jednak podstawową analizę trzeba wykonywać. Także to też do tego zachęcamy. No i to tyle mniej więcej. Tak, także jeżeli ktoś chciałby jeszcze tak...
Z ogłoszeń parafialnych,
tak, jak ktoś chciałby zdjęcia z Wall Streetu oglądać, to musi zaglądać naszego Facebooka. Ja je tam sukcesywnie po 2, po 3 dziennie dawkuję napięcie. Mam tyle zdjęć, że mogę przez kolejne pół roku umieszczać zdjęcia z Wall Streetu. Też powiem, że dla osób, które były na konferencji Wall Street, prezentacje wykładowców się zbierają. Się zbierają i będą już za sekundkę umieszczone u nas na stronie. Dobra, to przejdźmy może do tego JSW, tak? Czyli jest kolejna duża prywatyzacja. Powiedzmy może, bo to nie jest tak bardzo znana marka, jak nie wiem, jak PZU, Giełda Papierów Wartościowych, gdzie każdy mniej więcej wiedział, czym zajmuje się PZU, czym zajmuje się JSW.
Grupa JSW jest największym w Europie producentem węgla koksującego i koksu oraz węgla energetycznego. Jeśli chodzi o ten wspomniany przez Ciebie żartobliwy na początku węgiel koksowniczy i koks, jest to baza do produkcji stali. Oprócz rudy żelaza jest to jeden z głównych wsadów do produkcji stali. Jak wiemy, oczywiście boom budowlany przede wszystkim w Azji, ale również wykorzystywany w wielu innych jakby sferach życia człowieka, ten wyrób, także jeśli chodzi o jakieś tam branże chemiczne i tak dalej, i tak dalej. Jest to dokładnie wymienione w prospekcie emisyjnym, także bardzo wiele zastosowań, ale przede wszystkim właśnie do produkcji stali. To jest ten węgiel koksowniczy, a wręcz koks.
Ten, a czym się różni? Przepraszam, bo ja zadam pytanie.
On jest przerabiany
w koks. Może mój wujek był górnikiem, to nie wiem, czym to się różni.
Węgiel koksowniczy w koksowniach jest przerabiany właśnie na koks, który jest dopiero przesyłany do hut stali i tam właśnie łączony z rudą żelaza i tworzona jest właśnie stal. Jeśli chodzi o tych odbiorców, no to są jedni z największych właśnie.
Czy
takich...
dobrze, nie da rady wyprodukować, nie wiem, szyny kolejowej bez koksu?
Można tak,
tak?
powiedzieć.
No to dobrze, okej, to już rozumiem.
Stalowej szyny.
Tak. Nie, no już wiadomo, że nie plastikowej.
tak, że tak. Okay. To jeśli chodzi o... Czyli tak, produkcja węgla koksu to jest jedna sprawa, przesyłanie go do zewnętrznych koksowni, ale również 40% tego węgla, który produkuje JSW, oni mają własne koksownie, i czyli 40% sami przerabiają na koks, czyli uzyskują na tym większe marże, ponieważ produkują dalszy produkt, tak? To dopiero ten produkt sprzedają na zewnątrz. No tutaj jeśli chodzi o tych głównych odbiorców, no to są przede wszystkim te państwa zlokalizowane blisko Polski, ponieważ jakby te państwa, które są dalej oddalone od Polski, bądź też te, które mają zlokalizowane jakieś tam bardzo duże porty morskie, to one korzystają z tańszego produktu, który jest między innymi dostarczany przez głównego producenta Australię, czy też inne teraz tam, czy też inne państwa. Tam wiem, że jeśli tam chodzi o kraje Ameryki Południowej.
Ale to wiem, że też podajesz jako jedną z przewag konkurencyjnych JSW to, że oni są w Europie.
W tym miejscu.
Tu, w okolicy. Że
przede wszystkim śródlądowe.
Że jak ktoś ma coś z Niemczech sprowadzić koks z Australii, tak, to raczej sprowadzi go z Polski, bo ma bliżej. Tak.
A przede wszystkim też to, iż w tym górnośląskim zagłębiu węglowym, tam gdzie jest właśnie zlokalizowane jest większość kopalni i tych koksowni i koksownie JSW, to właśnie blisko tego tam obszaru są zlokalizowane właśnie te huty, między innymi ArcelorMittala, kombinatu koksowniczego Zabrze, który de facto jest w tej chwili przejmowany przez JSW, także on będzie za chwileczkę włączony do grupy, ale takich firm jak Voestal, Szpin, Stal, to są zagraniczne, takie międzynarodowe, że tak powiem,
które się budują blisko koksowni.
Tak, są tam, oni właśnie w tym miejscu budują swoje huty i korzystają z wyrobów.
To jest fajne, nie? Że wyliczyli na dłuższą metę, że koszty transportu są takie, że taniej postawić fabrykę bliżej.
Tak. To albo przejęli właśnie jakieś nasze, bo akurat jeśli chodzi o Arcelora, to oni przejmowali nasze huty i je restrukturyzowali. Tak? To jest ta sprawa. No i takim głównym tutaj konkurentem JSW to jest czeski NWR, New World Resources, którzy również produkują i węgiel koksowniczy, i węgiel energetyczny. Natomiast jeśli chodzi o bardzo podobna struktura, jeśli chodzi o udział węgla energetycznego i koksowniczego. Natomiast są jeszcze dwa rodzaje tego węgla. Jest węgiel takiej lepszej jakości, nazywany jest w prospekcie właśnie typu 35 hard. Jest o troszeczkę mniejszej jakości, gorszej jakości, on jest tańszy na rynku. I to jest tam semi soft. I jeśli chodzi właśnie o ten udział między JSW a NWR, jest właśnie taka różnica, że jeśli chodzi o ten węgiel koksowniczy, to JSW ma więcej tego lepszego węgla. Aha, tak już powiedzmy prostymi słowami.
No, z tego co ja kojarzę, że to są spółki dosyć porównywalne wielkością, także jeżeli ktoś ma ochotę, to analiza porównawcza po wskaźnikach jest na miejscu w tym przypadku.
Tak, no i między innymi znajduje się w raporcie IPO dostępnym na naszej stronie.
A tak, no to powiedzmy, bo to jest super ważna sprawa, tak? Że jeżeli ktoś chciałby, bo my tak będziemy tutaj troszkę tak tylko sygnalizowali najważniejsze rzeczy, ale ktoś chciałby szczegółowo się zagłębić. No też od razu mówię, nie w dokument, bo może zawsze może prospekt emisyjny przeczytać, ale ktoś nie ma czasu na czytanie jakiegoś opasłego tomiska, to na naszej stronie znajduje się raport IPO dotyczący właśnie JSW, który jest dla członków stowarzyszenia naszego udostępniony bezpłatnie.
Tak, jeśli chodzi o dalszy jakby taki opis działalności grupy JSW, no to przede wszystkim bardzo dobra koniunktura w ogóle w całej branży. Jak zobaczą, będą Państwo przeglądali wyniki finansowe, to one w 2010 roku, a przede wszystkim w pierwszym kwartale tego roku, one są wręcz rewelacyjne.
A to zawsze tak, że debiutem się robi. No,
to jedna sprawa, że przed debiutem to ładnie to wygląda, natomiast jest w tej chwili bardzo dobra koniunktura w branży, jest silny popyt na stal i tutaj tak jak mówiliśmy, ten główny produkt JSW to jest ten główny wsad do produkcji stali, także bardzo duża zależność wyników JSW zależy od właśnie koniunktury na rynku właśnie wręcz stali, a nie węgla.
No, ale wiesz co, wyczytałem, to jest fajne, że Europa strukturalnie ma długoterminowy deficyt na węgiel koksowniczy. Nie będzie przynajmniej kilkunastu, kilkudziesięciu latach czegoś takiego, że za dużo tego węgla nie ma, co trzeba wyeksportować gdzieś za morze. Tak.
Raczej jest właśnie brak alternatyw, raczej jest to niezastąpialny właśnie ten element wsadowy. No i przede wszystkim rekordowe ceny. W ten pierwszy kwartał 2011 roku, tak jak wspomniałem, rekordowy w wykonaniu JSW. 1,5 razy większe przychody, 4 razy większy zysk netto i zysk EBIT. Także to pokazuje, jak dobra jest koniunktura w tej chwili w tej branży. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa to ceny, pomimo tego, że były bardzo dobre w pierwszym kwartale, w drugim kwartale mają być jeszcze lepsze. Jest to podane w prospekcie emisyjnym, iż tam są wzrosty praktycznie rzędu kilkudziesięciu wręcz procent, tam jeśli chodzi o ten lepszy węgiel o tej lepszej jakości, to jest wzrost o 26% ceny rok do roku w stosunku do pierwszego
tutaj
kwartału.
Tutaj problemem 2010. tylko jest to, co w parkiecie wyczytałem, tak, że o ile ten boom taki, to co ty powiedziałeś, tak, że jest to ogromna potrzeba, jakby jest na rynku na koks, tylko że to generalnie dotyczy Azji, a nie Europy. Tak, a my jesteśmy tutaj w Europie, że to jest jakby podstawowym, jednym z takich czynników no, na minus wymieniam.
Jak możesz powtórzyć?
Że to jest tak, że to jest w Azji jest ten taki ogromny popyt
W Azji jest największy, przede wszystkim w Japonii, natomiast w Europie też jest bardzo duży, a Europa właśnie nie ma jak ściągać tego, bo Azja sobie ściąga Japonia i ta Azja, powiedzmy Chiny, tak, traktujmy to przede wszystkim, oni sobie ściągają przede wszystkim z Australii. Chociaż tam w Australii były też problemy związane tam z powodziami i tak dalej, ale generalnie stamtąd, bo tam jest największa produkcja na świecie, ale Europa, przede wszystkim właśnie Niemcy, Francja i Polska mają właśnie bardzo duże zapotrzebowanie, no bo w Polsce, tak jak mówiłem, są w tym obszarze, tam jest zlokalizowane bardzo dużo tych firm, które potrzebują ten węgiel, tak?
Tak, tak.
Także to Europa i Azja są głównymi takimi właśnie miejscami, gdzie jest to zapotrzebowanie, import jest największy, natomiast no oczywiście Europa jest jakby pod tym względem specyficzna, że ona nie bierze dużo tego, powiedzmy, z tej Australii, jasne, tam z innych.
I jeszcze ciekawostka, którą tutaj też wyczytałem, to jest to, że w odróżnieniu od ropy naftowej i miedzi nie ma czegoś takiego jak handel tym koksem, czy węglem koksowniczym na jakiejś giełdzie. Czyli tak, na przykład inwestorzy mogą sobie, nie wiem, cenę KGHM-u, to wiadomo, trzeba śledzić, ile ta cena miedzi na giełdzie w Londynie wynosi. Tak, to w przypadku właśnie tego typu surowców nie ma i to się generalnie śledzi, a to specjaliści już muszą śledzić, no, ceny transakcyjne.
Tak, ceny ustalone są w kontraktach pomiędzy partnerami, dlatego między innymi inne ceny ma na przykład NWR, a inne ceny ma ODZW. Chociaż to są, wiadomo, zbliżone ceny, nie ma tak, że jeden sprzedaje za 500 zł tonę, a drugi za 1000, ale są mimo wszystko te rozbieżności, no i tam jest przede wszystkim, tak gdzieś tam doczytywałem w różnych opiniach analityków, iż ci właśnie między innymi przedstawiciele ODZW czy tam innych firm patrzą, jakie są ceny w porcie, na przykład w portach w Australii, i jest na tej podstawie zakoształtowane. I to taki był właśnie powód, tam te powodzie w Australii.
A czemu w porcie, przepraszam?
No tam gdzieś się, powiedzmy, gdzie się te kontrakty zawiera. No, także tak było gdzieś tam, po prostu przetoczone.
Przepraszam, bo przez chwilę wyobraziłem sobie kamerę przemysłową w porcie w Australii.
Jak to tam po prostu handlują, tak? No bardzo duże wahania ceny, różna jakość. No inny jest, wiadomo, węgiel w Australii, inny jest w Polsce, prawda? Także to Nawet tego, ten typu tej wyższej jakości, ale to wiadomo, że w różnych miejscach świata są różne. No i oczywiście w Australii jest doliczane do tych cen, które cena za przewóz transportowy, za transport morski, także to też jest dodawane do ceny, a u nas tego nie ma, bo jest powiedzmy to bliżej zlokalizowane, dlatego nasza w cudzysłowie nasza grupa JSW może osiągać wyższe marże na produkcji tego węgla. No i zależność oczywiście od podaży, tak? To wiadomo, tak jak wspominałem o tej powodzi w Australii. Po tym, jak była ta powódź, to właśnie teraz jest...
W Japonii.
W Australii. A w Japonii było tsunami, to swoją drogą, ale chodzi mi o producenta przede wszystkim, czyli Australię. Jeśli chodzi jeszcze o takie, żebyśmy tak nie za bardzo schodzili, to trzeba też powiedzieć o minusach tego IPO. No przede wszystkim tutaj najmocniej wspominane jakby
najbardziej medialne.
Medialne, tak, no to są kwestie tego przerostu zatrudnienia i istnienia bardzo dużej liczby związków zawodowych i które, tak, które jest, no mają tak bardzo.
Tak, dzisiaj dośmialiśmy się przed nagraniem, także
bardzo wygórowane.
Że wskaźnik, który tutaj w parkiecie nazwali, jak to jest? Uzwiązkowienie,
tak,
wynosi
114%.
Tak, czyli na 22 tysiące pracowników, 24 czy tam z hakiem należy do związków zawodowych, tak? Tak. Czyli to znaczy, że należy do więcej niż jednego. Ja domyślam się, że w tak dużej spółce, to podobnie jak w KGHM-ie, są wszystkie możliwe związki zawodowe. Tak, Solidarność, OPP, no i tam ja nie wiem, jakie są, nie wiem, jakie
to 50 ich jest, także trochę...
Tak, jest 50 związków zawodowych? Tak. Ludzie.
Tak, także to jeśli chodzi o...
No i mają ciągle problem jest, także wiadomo, to górnicy, tak, to Górny Śląsk. Tak,
ale to też trzeba powiedzieć, że to jest standard tej branży, tak, tej branży wydobywczej, górniczej, no to te związki zawodowe... To
historycznie.
Tak,
historycznie.
Jeśli chodzi o historyczne podejście. Spory o podwyżki, także teraz ostatnio, co Państwo widzieli, to są właśnie, no duże są jakby, w cudzysłowie, pretensje i jakby to świadczy na niekorzyść tego debiutu, no to przede wszystkim to machnięcie w cudzysłowie ręką i zgodzenie się na te...
Ministerstwa, tak?
Tak,
zgodzili
tak.
Się na wszystko, co się można było zgodzić, żeby czyli debiut przebiegł spokojnie.
Przebieg zgodnie z planem, czyli podwyżki płac o 5,5%, gwarancje 10-letniego zatrudnienia, co oczywiście będzie świadczyło tutaj o utrudnionych redukcjach kosztów w przypadku dekoniunktury.
Znaczy, wiesz co, przypominam, że energetyka to samo sobie wywalczyła, czyli 10-letnie gwarancje zatrudnienia przed tam, nie wiem, na przykład upubliczeniem Tauronu i tak dalej, przecież jakaś krzywda wielka się nie stała, no tak?
I wzrosło wszystko.
Tak jest, i wszystko ładnie wzrosło. Akurat tutaj gdzieś tam też czytałem, że przy tak dużej spółce liczba pracowników, którzy rokrocznie odchodzą na emeryturę, jest tak duża, że to waha się między 800 a 1000 osób tak. rocznie odchodzi na emeryturę, więc taka naturalna redukcja
czy po prostu
może
niedotrudnianie nowych
tak,
pracowników.
Tak, i przesuwanie ich z działu do działu. Także...
Tak, do tych, to co właśnie było...
Tak, wiadomo, że jakby tam było na przykład 22 tysiące 20-latków i wszyscy zatrudnieni na gwarancję by dostali, to byłby problem z tymi restrukturyzacjami. No ale na szczęście tak nie ma, tak? Także tak. Myślę, że to nie jest jakiś wielki problem, tak? Pokazuje przykład Tauronu, że mimo też wywalczyli sobie ogromne tutaj te gwarancje zatrudnienia i nic się specjalnego z punktu widzenia inwestorów, takich naszych giełdowych, o których my tutaj myślimy, nie dzieje.
Tak, czyli ten przerost zatrudnienia...
Ale jest to, ale jest to ryzyko. Z roku na
Oczywiście.
Rok, co roku związkowcy coś będą wychodzić, protestować, tak, podwyżki itd.
Trzeba wspomnieć, że w tej chwili średnie wynagrodzenie w JSW jest największe w branży. I znacząco większe niż na przykład w tym NWR-ze czeskim wspomnianym. Zatrudnienie jest również dużo wyższe, 22 czy tam na pracujących etatowo, czy też i robotników, czy też 26 tysięcy razem z tym nowo przejmowanym podmiotem, kombinatem koksochemicznym Zabrze. No to tak jak mówiłeś, miał, czyli jak jest 26 tysięcy osób, a będzie... Co rok tak się szacuje, że tam około 800 tysiąca odchodzi na emeryturę, no to jest jakieś tam, powiedzmy, nie wiem tam ile to wychodzi, 1000 z 26 tysięcy, no to dosyć spore, bo można było redukcję zatrudnienia mimo wszystko przeprowadzać. Jeszcze z takich kwestii, które przemawiają właśnie za tą emisją, czyli
na korzyść, tak?
Bo to też tak bez jakiegoś tutaj wspomnienia słowa, z jakiejś zachęty dla Państwa, czy też oczywiście decyzja, tak jak wspomniałeś, indywidualna.
Ja czytam disclaimer. Treść powyższej analizy i tak dalej nie stanowi i rekomendacji i tak dalej.
To jest przede wszystkim właśnie wiodąca pozycja w Unii Europejskiej. Bardzo duże zasoby, które nam pozwalają na eksploatację od 50 do 60 lat, które mają być jeszcze zwiększane. Dobre relacje tutaj z dostawcami, znaczy przepraszam, z odbiorcami, największymi tutaj w tej części no, wręcz świata. Korzystna ta lokalizacja, o której wspominaliśmy, czyli zlokalizowanie tych odbiorców, oni raczej nie mają tutaj wyjścia, alternatywy, muszą, że tak powiem, brać te surowce z JSW. Ta działalność staje się w miarę zintegrowana. Jeśli zobaczą Państwo w prospekcie emisyjnym o tej historii kopalnie są łączone, jeśli chodzi o też takie zarządzanie, ono staje się coraz bardziej scentralizowane, także ta restrukturyzacja jakby cały czas trwa
Bogdanki pokazuje, że przemysł wydobywczy to może być super biznes. Mhm. Tak w dłuższym terminie. Także...
Ale bardzo duża zależność właśnie od wahań koniunktury. Tak nie wiem, czy pamiętasz między innymi NWR-a, który spadł chyba o 90%, ale to jest... a później wzrósł 11 razy, tak? Także w kryzysie. Bardzo.
Nie, no to oczywiście, tak, bo jakby cała ta branża, przynajmniej w tamtej części świata, czyli tam Daleki Wschód, bazuje na tym, że Chiny jednak nie zwolnią. Bo to jest tak ogromne zapotrzebowanie wówczas na stal i tak dalej, że no to wtedy by ten biznes będzie miał świetnie, ale jakby Chiny zwolniły i to tak na przykład dramatycznie, prawda, to byłby problem, przynajmniej dla spółek z tamtej części świata, tak? No ale jednak jest jakoś połączone, jakby Chiny zwolniły, to my też byśmy troszeczkę zwolnili. Nie Łukasz, wiesz co, może żeby nie przegadywać i...
Gdybym jeszcze Michał nie zapomniał o kwestii bardzo ważnej, jak mówiliśmy o tych gwarancjach dla pracowników, no. To pracownicy również dostali akcje pracownicze. To są nieodpłatnie będą otrzymywani, będą musieli składać zapisy, tam jest ileś mają miesięcy, bodajże 6 miesięcy na to, żeby złożyć pisemne oświadczenie, że chcą te akcje otrzymać. I tych akcji jest 15 milionów w stosunku do wszystkich, które Skarb Państwa posiada. Skarb Państwa posiada w tej chwili 109 prawie milionów akcji. Będzie nowa emisja tych 15 milionów akcji, które będą rozdawane. Tak?
To tak może być.
To są bezpłatne, nieodpłatne.
To jest ryzyko jakieś podażające.
Nieodpłatne nabycie, tak to się nazywa. Bo nie dostaną je tego, muszą po prostu złożyć jakieś tam oświadczenie, natomiast nieodpłatnie je otrzymają.
To jest bardzo ciekawy związek frazeologiczny. Nieodpłatne
nabycie, dokładnie.
Czyli
będzie około 14%.
To jest jakaś ryzyko podaży.
To chciałem powiedzieć, bardzo ważna kwestia. To jest jedna z ważniejszych kwestii, którą się z prospektu emisyjnego wyczytuje, czyli podaż na debiucie i po debiucie. No to przede wszystkim z prospektu emisyjnego wynika, iż przy tej nowej emisji, którą otrzymają ci pracownicy, to nie będą mieli 24-miesięczny taki lock-up.
24 miesiące.
Tak, także ich nie będą
przez 24... 2 lata się może zacząć
martwić. Tak. Także bardzo dobra koniunktura w tej branży. Myślę, że w tej chwili powinna być jakby tutaj sprzyjająca. Zarząd dostał 3 lata, 3-letni, 36 miesięcy lock-upu i po emisji, w tej chwili Skarb Państwa ma 100%, dochodzi nam nowa emisja, ta, która będzie rozdawana dla pracowników. Skarb Państwa sprzedaje akcje po debiucie. Skarb Państwa będzie miał 50% plus jedną akcję. I co ważne jeszcze tutaj, jeśli chodzi o podaż ze strony Skarbu Państwa, to Skarb Państwa jest w strategii przewidzianej na lata do 2015, że nie zmniejszy swojego udziału.
Mam się śmiać?
Nie. Nie zmniejszy swojego udziału i jeśli by musiała zapaść inna decyzja, to będzie musiała zapaść przez całą Radę Ministrów.
No, czyli generalnie żadnych obietnic ze strony Skarbu Państwa co do dalszego zbywania akcji nie ma. To możemy ustalić.
Tak, 13,7% akcje pracownicze i 36,3% pozostali akcjonariusze.
Dobra, sprawy techniczne. Do kiedy się można zapisywać?
Do poniedziałku.
To jest 27 czerwca. Włącznie, dobra.
I ta wielkość... We wtorek jest ogłoszona cena sprzedaży. Mm-hmm.
Dobra, i teraz maksymalna wielkość zapisu, może się zapisywać od 5
do 75 akcji po 146 zł. Niestety inwestorzy indywidualnie muszą się zapisywać po maksymalnej cenie.
Ale to nie wiadomo, czy to będzie. To jest maksymalna, może być niżej.
Cena sprzedaży będzie we wtorek ogłoszona.
Tak, czy nie wiadomo. Czy
ale trzeba się zapisać po 146, a może być, mogą być przyznane po prostu, wtedy będzie zwrot po tym, jak akcje zostaną zapisane na Państwa koncie, to chyba bodajże 1 lipca, to wtedy będzie zwrot tych środków, jeśli by była niższa.
Ja to sprytnie kalkulatorkiem wyliczyłem, że gdyby ktoś chciał zapisać się na maksa, to jest 10 950 zł plus prowizja, ewentualne prowizje. Chociaż często biura maklerskie robią przy okazji tego typu dużych prywatyzacji, robią zniżki często jakieś 0% i tak dalej. I
najniżej jest za 700, czyli te 5 akcji za 730 zł, a 75 akcji za 10 950.
Tak.
I jest zasada maksymalnego przydziału, tak jak przy okazji innych debiutów spółek Skarbu Państwa z tego programu akcjonariatu obywatelskiego. To jest ten maksymalny przydział, oznacza, jeśli będzie nadsubskrypcja w cudzysłowie, to ci inwestorzy, którzy będzie ustalona liczba akcji maksymalna dla jednego inwestora, powiedzmy, że to będzie 50 akcji, to znaczy, że wszyscy, którzy zapisali się na 50 akcji lub mniej, dostaną 50 akcji.
Czyli jest
też... lub mniej, tyle na ile się zapisali, a ci, którzy zapisali się na więcej, to mają obcięte...
Czyli jest odcięcie od góry, a nie redukcja proporcjonalna. Tak.
To są właśnie według tych nowych zasad.
Czyli jest podobny schemat, znaczy podobny, taki sam schemat jak w przypadku trzech dużych spółek zeszłego roku i w przypadku BGŻ-u, tak, które tam nie miało zastosowania, tam się mniej osób zapisało. Jeszcze powiedzmy, że ta wielkość deklarowana transzy dla inwestorów indywidualnych to jest 25%.
33.
Ale z opcją podwyższenia o 5.
Aha, 25% z całej puli.
Tak, z całej puli, ale minister może w ostatnim momencie, było ogromne zainteresowanie.
I tak było w zeszłym roku, podwyższał.
PZU podwyższał? To pamiętam.
PZU
tak?
Nie pamiętam.
Tauron też nie pamiętam. Nie pamiętam liczby, ale tak było.
No i emisja bardzo duża, także właśnie, prawie 6 miliardów.
Tak, to jest 6 miliardów. Tak. To nieźle.
To nieźle. No to PZU, jak Państwo pamiętają, to było 8 miliardów. Natomiast tu mamy prawie 6 miliardów, 5,8 dokładnie, a cała spółka przy tej cenie 146, cała grupa przy tej cenie 146 zł jest warta 17,5 miliarda złotych.
Czy to cudo wejdzie do WIG-u 20?
No, są takie...
A w przypadku jakiejś, nie wiem, rewizja wcześniejsza, takie PZU weszło natychmiast, tak?
Znaczy to jest bardzo ciężko powiedzieć. Tu jeśli chodzi o do płynność tego free floatu, który będzie. No jest to bardzo prawdopodobne i jeśli chodzi o taką dużą spółkę i bardzo małą reprezentację tej branży w WIG-u 20, chyba w tej chwili jest Bogdanka, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo. No to były rozmowy,
17 miliardów,
że ma wejść, tak? No to są dużo mniejsze spółki w tej chwili.
Dobra, teraz tak. Teraz przypominamy o disclaimerze. Nic nie tak, no wiecie Państwo, jak ten disclaimer jest, tak?
To nie
jest.
Debiut 6 lipca.
Tak? To szybciutko będzie. No pytanie ostatnie, czy ty się zapisujesz?
Ja tak. Ale w poniedziałek.
No wiadomo, że w poniedziałek, tak?
Niech jeszcze na overnight'cie kilkanaście groszy wzrośnie.
Wiesz co, ja chyba też, ale w sensie sam na siebie.
No a jak inaczej?
No nie, w sensie żadnych żon, kuzynów, tam cioć i tak dalej. Także bez żadnych takich tych. Choćby, bo już mówię dlaczego, bo w przypadku można... Fajnie się zapisywać jakby na kilka osób, ale kiedy to jest super znana marka i wszyscy się zapisują i tam zapisuje się kilkaset tysięcy ludzi, a to JSW to nie jest aż tak bardzo znana marka. Niby wszyscy wiedzą, że na Górnym Śląsku są kopalnie, ale...
Tak. To ci mówię, że tak. Tam jakaś moja znajoma mówiła, czy zapisuje się na akcję jeleniogórskiej spółki węglowej.
No to właśnie chodzi mi o taką właśnie psychologiczną rozpoznawalność, nawet skrótu, tak, w społeczeństwie polskim. Tak? To zupełnie inaczej się rozpoznawalność PZU, a zupełnie inaczej JSW. Także to z tego punktu widzenia, ale chyba tak dawno się nawet nie zapisywałem, do transportu się zapiszę. Oczywiście wiadomo, no jak tutaj tak logika nakazuje, trzeba zapisywać właśnie w poniedziałek, tak, żeby w ostatni możliwy dzień, ale jeszcze tak z tego co pamiętam, jeszcze takie doniesienia prasowe, to przedstawiciele biur maklerskich mówią, że ludzie się zapisują. Aha. Że od pierwszego dnia przychodzą do biur maklerskich, otwierają rachunki, że się zapisują. Co na przykład, czego w ogóle nie było mowy o tym w przypadku BGŻ-u. Raczej wtedy brokerzy narzekali, że trochę pusto. No i co odzwierciedliło się, tak? Ile osób zapisało się na BGŻ, to tutaj w przypadku JSW, z tego co ja słyszałem, to się zapisują.
No ale to też tak jak to właśnie co rozmawialiśmy, to jest też bardzo ważna kwestia, że jeśli chodzi o BGŻ, no to jest zupełnie inna w cudzysłowie sprawa jak w przypadku JSW. JSW to jest spółka Skarbu Państwa, natomiast tak jak pamiętamy, BGŻ był spółką praktycznie już w tej chwili prywatną z udziałem Skarbu Państwa i Skarb Państwa
pozbywał się
swoich akcji, korzystając z oferty publicznej.
Jasne. Okej, to podejrzewam, że następnym razem będziemy się widzieli, jak już będzie po debiucie.
Tak? Czekaj, bo to jest szósty. Możesz zobaczyć, który to jest szósty?
Już patrzę.
To jest lipiec, już musisz zobaczyć.
A nie, to że będziemy się widzieli przed debiutem. To jeszcze będziemy, czyli jeszcze wróżenie ze szklanej kuli, po ile zadebiutuje, to jeszcze nas czeka w takim razie. Czyli ten dzień. Okej, dobrze. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, się razem ze mną nagrywał
Łukasz Poremski.
Do usłyszenia następnym razem.